Oczywiście przywożę pozdrowienia z Żor. Przywożę też pozdrowienia od mojej mamy. Pamięta o was, szczególnie o braterstwie Pawlasów. Pamięta i przekazuję wam bardzo gorące pozdrowienia. Już jest teraz w takiej kondycji, że jest cały czas u nas w domu. Proszę? No tak, 100 lat skończyła i... No, muszę odpłacić teraz to, co kiedyś brałem. Gdybym tego nie robił, to Słowo Boże mówi, byłbym gorszy jak poganin albo barbarzyńca. Przeczytam najpierw Boże Słowo. Przeczytam znaną historię, którą Pan Jezus opowiedział. Z Ewangelii Łukasza, rozdział 16, od wersetu 19. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od wersetu 19. A był pewien człowiek bogaty. Fajnie się ta historia zaczyna. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia. Podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przyjść, nie mogli ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroka, niech ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich i upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. Kochani, mam przyjaciela, kolegę, sąsiada, a przede wszystkim brata w Chrystusie, który od 3 lat toczy walkę z rakiem. I zdaje się, że tą walkę pomału przegrywa. Byłem ostatnio go odwiedzić. Już jest tak jakby pogodzony z losem, ale przede wszystkim całą nadzieję ma w Panu, ponieważ jest pogodzony z Bogiem. I wie, dokąd idzie, a z drugiej strony cieszy się, że może być w gronie rodzinnym wśród swoich bliskich. A jeszcze ta informacja, która dotarła o Richardzie, też jakoś wpłynęła na mnie, ponieważ wy go lepiej znacie jak ja. Był przez lata u was, służył i w gruncie rzeczy można by powiedzieć jeszcze młody człowiek. Właśnie ta perspektywa młodości się zmienia, kiedy człowiek staje się starszym. I stąd też często jako ludzie mamy wiele pytań. Czasami nawet jako wierzący ludzie też nie lubimy rozmawiać na temat śmierci. Wszystkie inne tematy byśmy chętnie dotykali, ale jeśli chodzi o temat śmierci, to lepiej nie poruszajmy, lepiej powiedzmy coś ciekawego, wesołego i tak dalej. Ale na całym świecie ludzie zadają sobie pytanie, co się dzieje po śmierci. Oczywiście, że odpowiedzi są różne. Jedni mówią, koniec egzystencji, umieram, łopatą przyklepią i wszystko się skończyło. Inni mówią, że idą do nieba, a jeszcze inni to czy tamto. Ale my chcemy popatrzeć też w kontekście tego, co mówię, co mówi Biblia, co mówi Bóg na ten temat. Ponieważ my nie chcemy zostawić tego tematu jakiemuś ślepemu losowi czy przypadkowi. Odpowiedź musi być przede wszystkim oparta na autorytecie Bożego Słowa, na tym, co mówi Bóg. Jedyną osobą, która umarła, poszła tam i powróciła, to była osoba Pana Jezusa Chrystusa. On zmarł, zakosztował śmierci i powrócił z śmierci. Ale Pan Jezus tą historię opowiedział zanim umarł. A po tym jak umarł, zmartwychwstał i nie zrewidował swojego poglądu na temat śmierci. Nie powiedział, słuchajcie, to co opowiedziałem wam, to tak w końcu nie było, ani tak nie jest. Teraz wam powiem, bo ja tam byłem. Pan Jezus nie zrewidował tego, ponieważ on powiedział prawdę. I dlatego też trzeba na to zwrócić uwagę, że ta historia to nie jest żadna przypowieść, jak tutaj jest zatytułowana. Skoro Pan Jezus powiedział, że był pewien człowiek, to mówił autentyczną historię, autentyczne wydarzenie opowiedział, które miało miejsce. I to jest prawda. Pan Jezus opowiedział tą historię ludziom, aby powiedzieć nam wszystkim, co się dzieje po śmierci, kiedy człowiek umiera. I w tej historii mamy dwie osoby, ale jakże różne osoby. W tej historii mamy dwie osoby, które diametralnie się różnią. Jeden jest bogaty, drugi jest biedny. Jeden jest zdrowy, drugi jest chory. Jeden zabawia się, ucztuje, a drugi leży. Jeden pięknie się ubiera w piękne szaty, a drugi jest żebrakiem. I obaj w tym samym momencie umarli. Samo to wydarzenie uczy nas pewnej prawdy, ponieważ co logiczny sens jest tego, że każdy człowiek musi umrzeć. Niezależnie od tego, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, czy jesteś wykształcony, czy może nie masz żadnego wykształcenia, czy jesteś wysoko postawiony, czy może gdzieś pochodzisz z nizin społecznych. Każdy człowiek musi umrzeć. Już w Starym Testamencie Bóg w Psalmie 89 powiedział, gdzieś jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych. I może każdy z nas powiedzieć, siedzących na tym miejscu, przecież my wszyscy o tym wiemy, że każdy z nas kiedyś umrze. Tak, my wszyscy wiemy, ponieważ śmierć towarzyszy człowiekowi od momentu, kiedy grzech wszedł w życie człowieka. I to jest prawda, ale nikt nie wie z nas, kiedy umrze. Nikt nie wie z nas, kiedy umrze. Czasami mógłbym powiedzieć tak, no moja mama ma 100 lat, ho, 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 to jeszcze mam dużo lat przed sobą życia. Inny mu powiedział, no mój ojciec ma 70 lat, ja dopiero mam 30, to jeszcze mam długi szmat życia przed sobą. Ale czy tak jest? Czasami zdarza się, że 20-latek umiera, jego rodzice żyją, a nawet dziadkowie żyją. Nikt z nas nie wie, kiedy umrze. Kiedy śmierć przyjdzie, nie powiesz wtedy śmierci, halo, halo, jeszcze nie teraz, poczekaj, jeszcze mam wiele spraw do załatwienia, jeszcze mam pewne myśli na temat swojego życia, może troszeczkę później. Tego nie możemy powiedzieć. Śmierć jest pewnikiem, I musisz to uwierzyć. Nawet dzisiaj ktoś z nas może umrzeć. Nie wiemy. Co mamy w takim przypadku zrobić, kiedy wiemy, że kiedyś umrzemy, prędzej czy później? Odpowiedź jest jedna. Bądź gotowy. Bądź przygotowany na ten moment. A im wcześniej się przygotujesz, tym lepiej dla ciebie. Co tym dwóm osobom się przydarzyło? Obaj umarli, to wiemy. Jeden poszedł na miejsce Abrahama, tak to się nazywa. Tak to Pan Jezus określił. A drugi poszedł na miejsce cierpienia. Inni ludzie, którzy być może byli na pogrzebie, uczestniczyli w pochówku tych ludzi, oni nie wiedzą, co się z nimi stało. Wiecie, to jest tak często, jak nie wiem, umarł tata i córeczka się pyta mamy, mamusiu, a co tatuś teraz robi? No i ludzie różne opowiedzi, no tatuś patrzy na nas z góry, tatuś się do nas uśmiecha, tatuś odpoczywa, albo huśta się na jakiejś tam huśtawce. Różne odpowiedzi różnie dają, ale tak naprawdę nikt nie wie, co się stało z tymi ludźmi, którzy umarli. Nawet uczestniczy, tak jak powiedziałam, pogrzebu. Ten człowiek, który umarł, ten bogaty człowiek, umarł i co? Cierpiał. Cierpiał i wołał do Abrahama, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Wiecie, ja jestem przerażony czytając to, czytając ten fragment. On nie powiedział, ten bogaty, poślij Łazarza, żeby przyniósł mi butelkę z napojem. On nie powiedział, poślij Łazarza, żeby przyniósł mi szklankę, żebym się mógł napić. On prosił, żeby Łazarz przyszedł i chociaż usta mu zmoczył. To mówi o tym, jakie uczucia były spotęgowane w tym człowieku przez te cierpienia, jakie przechodził. Kiedy miałem 16 lat, dzisiaj to się wydawałoby śmieszne, bo dzisiaj to nawet, to nie mówię, że jest operacja, tylko jakiś tam zabieg, miałem operację na wyrostek robaczkowy. Wiecie, technika 50 parę lat temu medyczna, a dzisiaj to różnica niebo i ziemia. I pamiętam, kiedy byłem po operacji, przez 2 dni nie było mi wolno nic jeść ani pić. Tylko co jakiś czas przychodziła pielęgniarka i miała taki patyk, bandażem owiniętym, moczyła to w jakiejś tam herbatce i mi usta tak moczyła. Ja to zapamiętałem doskonale, chyba jakąś traumę przeżyłem. Tak mi się pić chciało, a nie wolno mi było pić. Ale myślę, że ten człowiek, ten bogaty człowiek, który prosił, żeby chociaż mu usta zmoczyć, więcej cierpiał jak ja po takim zabiegu. No a dobrze, a co z tym drugim człowiekiem? A o tym drugim czytamy, że tak jak w tej przypowieści, on się miał jak u Pana Boga za piecem. Na ziemi cierpiał, a teraz niebo, żadnych cierpień, żadnego bólu, żadnego cierpienia. Kochani, my nie mówimy o ciele, ponieważ kiedy człowiek umiera, to my wiemy, że ciało idzie do grobu. My mówimy o duszy człowieka. Pismo Święte uczy nas, że po śmierci dusza człowieka pójdzie albo na miejsce cierpienia, albo na miejsce błogości. Nie ma takiej sytuacji, że trochę będziesz tutaj, trochę będziesz tam. Nie, to do czyśćca. Niektórzy mówią, można iść, jeszcze przeczekać jakiś czas, nie wiadomo jaki. Nie ma takiej możliwości. Albo tu, albo tam. Możesz powiedzieć, ja nie chcę iść na miejsce cierpienia, ale idziesz tam z powodu grzechu. Grzech spowodował, że tam idzie. A będąc tam, nie masz możliwości wyjść stamtąd. Albo przejść do miejsca, w którym był Łazarz, do miejsca błogości. Dlatego wołał ten bogacz: Ojcze Abrahamie, bo męki cierpię w tym płomieniu. A co Abraham mu odpowiedział? Między wami a nami rozciąga się przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Nie ma takiej możliwości, żebyś mógł, będąc w miejscu cierpienia, wydostać się i przejść do miejsca błogości. Brama jest zamknięta, koniec. Miejsce błogości jest miejscem, czytamy, wytchnienia. Tam dusze odpoczywają i czekają na co? Na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół i apostoł Paweł to w liście do Tesaloniczan powiedział nam, na co te dusze czekają. Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Ci, którzy umarli w Chrystusie i ci, którzy żyją w momencie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, zostaną pochwyceni i tak zawsze będą z Panem. I tam nie będzie żadnego płaczu, żadnego mozołu, żadnego trudu, żadnego smutku. Na zawsze będą szczęśliwi, udadzą się na miejsce ukojenia, odpocznienia. A ci z miejsca cierpienia, co z nimi będzie? Ano ci staną przed sądem, ponieważ ich imion nie ma w Księdze Żywota Wiecznego. Zostaną skazani na wieczne potępienie w jeziorze ognistym i Biblia to nazywa, że to jest druga śmierć. A kto tam będzie? Diabeł, antychryst, fałszywy prorok i piekło. I piekło to jest właśnie to miejsce, w którym znalazł się bogaty człowiek. To jest właśnie to miejsce, gdzie przebywają dusze niezbawione i to jest to miejsce, w którym znalazł się ten bogacz. Jak długo będą cierpieć? 100 lat? 1000 lat? Wieczność. A strach pomyśleć. Wieczność w cierpieniach. I można by zadać pytanie, a na jakiej podstawie jedni idą na miejsce cierpienia, a drudzy idą na miejsce ukojenia czy błogości. Na jakiej podstawie? Biali idą do nieba, czarni idą do piekła. Chorzy idą do nieba, zdrowi idą do piekła. Nie o to tutaj chodzi, bracia i siostry. Co człowiek powinien zrobić? I to wynika z tej rozmowy, którą bogaty przeprowadził z Abrahamem. Co człowiek powinien zrobić? W wersetach od 26 do 28 tam czytaliśmy i czytamy, że jest ta przepaść, że nie można przejść z jednej na drugą stronę. I dlatego ten bogaty prosi: Ojcze Abrahamie, poślij Łazarza. Mam przecież 5 braci. Ja nie chcę, żeby oni znaleźli się w tym samym miejscu, co ja. Jeśli Łazarza poślę, że jak zobaczą Łazarza, tego Łazarza, który umarł, a powrócił z śmierci, to na pewno oni uwierzą. Abraham odpowiedział prosto. Mają co? Mają Mojżesza i proroków. Inaczej mówi Abraham, mają Pismo Święte. Mają Słowo Boże. Można by powiedzieć, że bogacz upierał się, żeby jednak Łazarz poszedł, ponieważ jak zobaczą osobę, która wyszła tak jakby z grobu, to na pewno uwierzą. Abraham mówi, mają Pismo Święte. Abraham mówi, że nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby tak sądzić, że jeśli zobaczą umarłego, to od razu uwierzą. Nawet jeśli by ktoś z umarłych powstał, to nie uwierzą. To było podstawą tego, Słowo Boże, to było podstawą tego, że bogacz znalazł się tam, gdzie się znalazł, ponieważ nie znał Pisma, nie znał Słowa Bożego, jego zrozumienie Boga było złe. Nigdy tak naprawdę nie wierzył w to, co deklarował, że wierzy. Nigdy nie podszedł do tego poważnie. Tak jak i dzisiaj, kiedy mówimy ludziom o Chrystusie, ludzie nie traktują tego poważnie. Więcej, czasami rozmawiając z ludźmi, to wszyscy ludzie mówią, tak, ja wierzę. Przecież ja wierzę. Ale ich życie jest zaprzeczeniem tego, że oni wierzą. Ponieważ wiara czyni z człowieka to, że on żyje zgodnie z tymi prawdami, zasadami, w które wierzy, którym ufa. A dzisiaj ludzie często mówią, ja wierzę, ale tak naprawdę ich życie jest zaprzeczeniem tego, że oni wierzą. I to również widać po zachowaniu tego bogacza. W tamtych czasach nawet faryzeusze uważali bogactwo jako dowód osobistego sprawiedliwości, jako dowód tego, że Pan Bóg właśnie im błogosławi, że oni są tacy sprawiedliwi i dlatego Bóg czyni ich bogatymi. Ale popatrzmy na kontekst tego rozdziału. Chrystus odrzuca to, że oni są akceptowani przez Pana Boga. Oni, co prawda, wyglądali w oczach ludzi jako sprawiedliwi, ale w oczach Boga nie wyglądali jako sprawiedliwi. To, co ludzie cenią, to często Pan Bóg tym pogardza. Mojżesz i prorocy przecież wszyscy zapowiadali przyjście Mesjasza, który zapewni usprawiedliwienie wszystkim, którzy wejdą do Jego Królestwa. Kiedy Jan Chrzciciel zaczął publicznie występować, to co, do czego namawiał, do czego nawoływał ludzi? Aby się ludzie upamiętali. Również Pan Jezus Chrystus nawoływał ludzi do upamiętania. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Oczywiście, że ci ludzie nie widzieli potrzeby odwrócenia się od ich tradycjonalizmu, od tego ich tej religijności takiej. Oni co prawda byli fizycznymi dziećmi Abrahama, ale tradycjonalizm faryzejski nie wypełniał Bożego prawa. I Pan Jezus powiedział im to, mówiąc takie słowa, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Tradycjonalizm był w konflikcie ze Słowem Bożym, z prawdami Bożego Słowa. Bóg akceptuje jedynie tych, którzy otrzymują usprawiedliwienie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I można śmiało powiedzieć, że ten bogaty człowiek nie znał Boga, a jeśli ktoś nie zna Boga, to nie ma bojaźni Bożej. Jeśli się nie zna Boga, który jest sprawiedliwym Bogiem, o którym czytamy, że sprawiedliwość i prawo jest podstawą tronu Jego. I to nie ma nic wspólnego z partią polityczną, to nie ma nic wspólnego z żadną organizacją Prawo i Sprawiedliwość. To są atrybuty, które tak naprawdę tylko przynależą się Bogu, a ludzie zawłaszczają sobie te atrybuty Boże. Jedynie Bóg jest sprawiedliwy. Jedynie Bóg w prawy sposób postępuje. Człowiek nigdy. Chociaż stara się, chociaż wszelkiego rodzaju wysiłek ze swojej strony daje, ale co raz, tak jak dzisiaj do pamiątki słyszeliśmy, to nawoływanie do tego, abyśmy sami siebie doświadczali, ponieważ Bóg zna nas lepiej niż my samych siebie. Przed Bogiem nic nie ukryjemy. Przed ludźmi możemy grać najbardziej świętych i najbardziej sprawiedliwych. Ale wystarczy, że Bóg wejrzy w nas i wszystko wie. I dlatego, aby takich momentów, takiego wejrzenia w siebie, w naszym życiu było jak najwięcej. Abyśmy nie musieli później z tego, co jest dla nas przywilejem, rezygnować. Abyśmy też nie musieli później z tego, co jest uroczystym momentem, zrobić sobie tylko jakiś obrzęd. Bo nie o to tutaj chodzi. I tak samo, jeśli chodzi o atrybuty Boże, Bóg jest jedynie sprawiedliwy, Bóg jedynie jest prawy. My co prawda staramy się, ale często też potykamy się. I ten człowiek nie miał bojaźni Bożej w sobie. A jak nie ma bojaźni Bożej, to nie ma też tej tendencji w nas, abyśmy byli posłuszni Panu Bogu. A to prowadzi do bałwochwalstwa. Bogacz był bałwochwalcą. Jego Bogiem był własny brzuch. Jego bałwochwalstwo było manifestowane w pożądaniu pieniędzy, prowadzeniu wystawnego życia, a być może nawet w rozwiązłym życiu. Ponieważ, co jest ciekawe, że Pan Jezus w 18 wersecie mówi, każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. I zaraz zaczyna. I był pewien człowiek. Być może ten człowiek bogaty tak właśnie żył i tak właśnie postępował. Jak się ma tak wysoko postawione własne ja, własne ego, to oczywiście nie ma mowy o miłości bliźniego. Ten żebrak leżał w bramie tego bogacza i liczył być może na jego jakieś współczucie, lecz psy okazały żebrakowi więcej współczucia, przychodziły i lizały jego ranę. A największe przykazanie, miłuj Boga i bliźniego swego, zostało w tym przypadku całkowicie zignorowane i zaniedbane. Chciałbym też podkreślić, że ten człowiek nie był potępiony dlatego, że był bogaty. Pan Bóg nie potępia wszystkich bogaczy, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ten człowiek nie był z tego powodu potępiony. Bogaty człowiek nie używał mądrze swego bogactwa. Nie myślał o przyszłości, nie myślał o wieczności, nie wychodził naprzeciw potrzebom potrzebującym. I myślę, że nawet w chrześcijańskim świecie spotkamy ludzi, którym się zdaje, że dorobili się tam jakieś fortunki, że złapali Pana Boga za nogi i już niczego nie potrzebują. I czasami to takie bogactwo doprowadza ich do potężnego upadku. I jeśli się mądrze nie dysponuje tym, co Pan Bóg daje, co dzięki łasce Bożej mamy. Bo wszystko, co mamy, to jest od Boga. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, co masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Wszystko mamy od Boga. I o tym ten człowiek zapomniał. Nie myślał o przyszłości. Kończąc, co człowiek powinien zrobić? Co człowiek powinien zrobić, żeby miał tą świadomość, że gdybym dzisiaj, tak się stało, że dzisiaj umieram, idę do Pana. Jestem pewny. Jestem przygotowany. Wiecie, Inny przykład powiem. Kiedyś byłem jednego brata też przed śmiercią odwiedzić. Modliłem się o to. Pan Bóg mi słowo takie kładł na serce, żeby jakąś taką pociechę, wiedziałem, że ten człowiek odchodzi, żeby jakąś pociechę wnieść. A kiedy wracałem do domu, to dziękowałem Panu Bogu za tą osobę, bo tak naprawdę to ta chora osoba, która bardzo szybko już odeszła z tego świata, to ona mnie pocieszyła. To ona mnie pocieszyła. On był pogodzony ze swoim Bogiem. On czekał na ten moment. On czekał na ten moment. Co ty musisz zrobić, żebyś był pewny, że jesteś przygotowany? Jeśli ktoś na tym miejscu jest, nie ma tej pewności, nie jest gotowy na ten moment, to masz problem. To masz problem. Ale możesz odejść z tego miejsca z tą świadomością, że jesteś gotowy, że śmierć cię nie zaskoczy, bo jesteś przygotowany na ten moment. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy grzesznikami, a upamiętanie znaczy uświadomienie sobie, że jestem grzesznikiem i że muszę odwrócić się od grzechu. To znaczy upamiętanie, metanoia. Odwrócić się od grzechu. I to trzeba powiązać z wiarą. W co albo w kogo. W to, co Pismo Święte mówi. Nie mówimy tu o żadnej religii, o żadnym kościele. Mówimy to, co mówi Słowo Boże. Cała Biblia wskazuje na jedną osobę. Cała Biblia wskazuje na jedną osobę. Na kogo? Na Mojżesza. Mojżesz był wspaniałym przywódcą. Był posłuszny Bogu. Ale to nie ta osoba. Na kogo? Na Dawida, który nazwany jest mężem według Bożego serca? Ale to nie o tą osobę tu chodzi. Cała Biblia mówi o jednej osobie. Tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Kiedyś Żydzi przyszli do Pana Jezusa i Pan Jezus powiedział do nich takie słowa. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny. Drogi przyjacielu, nie chciałbym, żeby to słowo spełniło się w twoim życiu. Pismo składa świadectwo o Jezusie, i nie chciałbym, żeby te słowa, które Pan Jezus Chrystus do Żydów skierował, nie chcecie przyjść do mnie, pomimo tego, że Pismo składa świadectwo o mnie, żebyś ty był w tym miejscu, że nie chcesz przyjść, nie chcesz skorzystać z tego. Ludzie pytali się, co mamy zrobić, aby uwierzyć w tego, który Bóg posłał. Co powinienem zrobić, aby uniknąć tego cierpienia, które jest na końcu drogi twojego życia. Żałować za swoje grzechy. Nawrócić się do Boga. A wtedy narodzisz się na nowo, staniesz się dzieckiem Bożym. A kiedy umrzesz, aniołowie zaniosą cię na łono Abrahama. Jeśli tego nie zrobisz, nie pozwolisz Jezusowi wejść do twojego życia, to kiedy umrzesz, to demony wezmą cię do piekła i będziesz cierpiał męki, tak jak pisze tutaj, w tym płomieniu. A później postanowiono raz człowiekowi. Raz umrzeć, a potem sąd. Wyrok jeden. Jezioro ogniste. Jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, jeśli oddasz Mu swoje życie, to możesz jeszcze żyć, nie wiem, 40, 50, 60, 70 lat i wszystko będzie okej. I wszystko będzie, jak młodzi mówią, spoko. Czy jesteś gotowy przyjść do Jezusa, powierzyć Mu swoje życie, aby być gotowy na to większe wydarzenie, które czeka każdego z nas. Dla jednych wcześniej, dla drugich później. Zachęcam Cię, abyś nie zmarnował tego momentu. Być może Pan Bóg Cię przysłał na to miejsce po to, abyś to dzisiaj usłyszał. Abyś to dzisiaj usłyszał, abyś mógł otworzyć swoje serce dla Jezusa i odejść z tego miejsca, pojednany z Nim i pewny tego, że gdybyś wyszedł i z tych schodów schodził, upadł nieszczęśliwie i umarł, to jesteś u Pana. Amen.